Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, także ja słyszałem. Zbryźcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraelskiego uniosła się z nad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w lnianą szatę, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreślę ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnionymi. Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia, nie litości. Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami. Wyszli i zabijali w mieście. A chwała Pana odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc nie uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni Pana, a chwała Boga Izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod Bogiem Izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie.
No też szokująco brzmi ten tekst natchniony, że aniołowie uprawiają rzeź w Jerozolimie, starców, dzieci, niemowlęta. To jest gorszące, ostro brzmi ten tekst. Ale jak należy go rozumieć? Właściwie tu powinien być na dole odnośnik, żebyście to zrozumieli, to czytajcie księgi historyczne takie i takie. I wtedy łatwiej byłoby o interpretację. Otóż w tej wizji prorok Ezechiel jest już w Babilonie, ale duchowo ma wizję, co się stanie z Jerozolimą. Co się stanie z Jerozolimą, bo król Babilonu, kiedy było pierwsze uprowadzenie elity Izraela, łącznie z królem, około 10 tysięcy, do niewoli babilońskiej, król babiloński uważał, że to już wystarczy, żeby sobie podporządkować Królestwo Judy. I w miejsce uprowadzonego króla Jojakima ustanowił następcą dość takiego nieudolnego człowieka, bo taki był mu na rękę, Sedecjasza. Sedecjasz, nie jest to pewne, albo był stryjem króla uprowadzonego, albo bratem rodzonym. Ale to był taki nieudacznik. No, taki mu pasował. Teraz, żeby sprawował rządy w Jerozolimie, bo też z rodu królewskiego pochodzi. A tymczasem patrioci w imię Boga Jahwe i dla chwały Boga Jahwe poszli na ugodę z faraonem, z Egiptem. Faraon montował narody, taką ligę obronną przeciw Babilonowi. No i Sedecjasz dał się namówić swoim doradcom, patriotom. Widzisz, uwolnimy naród wybrany i tak dalej. Wszystko polityka w połączeniu, z wiarą. Tymczasem było to wbrew planom Bożym, bo Bóg inaczej widzi niż człowiek widzi. Bóg inaczej widzi niż patrioci pobożni, rzekomo święci widzą. Inaczej to widzi. Że jest rzeczą niezbędną odpowiedni okres pobytu Izraela w niewoli babilońskiej, żeby Bóg w umysłach i sercach coś tam w nich wypracował. Po prostu wypracował obietnicę Jezusa Chrystusa, że dopiero cztery Ewangelie wyprowadzą człowieka z duchowego Babilonu. Bo inaczej nie wlewa się dobrego wina do beczki, która jest pełna brudu, śmieci, gnoju, bo się zepsuje i to dobre wino. Trzeba to oczyścić. Gdy namówiono Sedecję, oczywiście to nie tylko w naszych czasach jest wywiad. Po zdobyciu on tam siatkę wywiadowczą zostawił w Jerozolimie i w otoczeniu króla. Wszystko wiedział, co się dzieje, kto jest za poddaniem się królowi babilońskiemu, kto przeciw. I działał precyzyjnie, nie działał na ślepo. Oczywiście doszło do tego, że Sedecjasz przestał wypłacać haracz, daninę, co było już zerwaniem przymierza, umowy, bo on złożył przysięgę królowi babilońskiemu, że będzie jego poddany. Wtedy król Nabuchodonozor postanowił uspokoić Sedecjasza, wyruszył z armią, otoczył i zaczął zdobywać Jerozolimę. Oczywiście, zgodnie z umową, faraon ruszył ze swoją armią w odsiecz oblęganej Jerozolimy. O tym się znowu dzięki wywiadowi dowiedział Nabuchodonozor i ze swoją armią chwilowo opuścił Jerozolimę i poszedł, rozwalił w pył odciecz faraona. I wtedy wrócił i dokończył dzieła z Jerozolimą. Jak już Sedecjasz wiedział, że sprawa jest beznadziejna, kiedyś nocą przez wyłą w murze, bez otwierania bram, bo były pilnowane, postanowił ze swoją rodzinką i świtą uciec. Oczywiście. Widziano to wszystko, śledzono to wszystko. Uciekał w kierunku Jerycha, dopadli go, pojmali, przyprowadzili do Rybla, tam gdzie był urzędował Nabuchodonozor. I na oczach jego, króla, wymordowano najpierw jego synów przez cięcie mieczem, rodzinkę dygnitarzy, którzy z nim uciekali, na pewno oni wszyscy zmieli, a na końcu królowi wypalił oczy, wyłupił oślepił i wziął do niego. To oczywiście, że Jerozolima po zdobyciu wielu zostało wymordowanych, ale okazuje się, że dzięki wywiadowi wiedzieli, kto był zwolennikiem odrywania się Jerozolimy. I prorok Ezechiel ma wizję, że aniołowie współpracują z Babilonem w porządkowaniu nieposłusznej Bogu Jerozolimy. Ci, którzy otrzymali na czołach literę tau, to jest ostatnia litera w hebrajskim alfabecie, która ma kształt krzyża, litera tau. Naznaczeni to byli mężowie, którzy wzdychali, biadali nad tym kultem bogów obcych świątyni jerozolimskiej, bo w świątyni jerozolimskiej Bóg Jahwe już był na równi z bogami pogańskimi, bo byli to bogowie narodów zwycięskich w tamtych czasach. No to warto z nimi trzymać o zgrozu. I dlatego Bóg postanowił do zera splantować Izraela i żeby mali, pokorni, mając tylko na nowo wiarę w Boga Jahwe, który poprzez nowe królestwo, królestwo perskie, Cyrusa, przewrócić im wolność i tak dalej. Czyli przez ten bunt w zasadzie zbuntowali się Bogu. Wszystko było dziełem patriotów, bardzo pobożnych skądinąd, ale nie w zgodzie z Bogiem. Zacznijcie od świątyni, od kapłanów, którzy temu sprzyjali. Litera tau oznaczała, że to są ludzie, którzy byli świadomi, że myśmy na to zasłużyli, na debatę, na zniszczenie świątyni Salomona, zburzenie Jerozolimy. myśmy na to zasłużyli. I tych Babilończycy ocalili. Oni prawdopodobnie znowu chodzi o pewną elitę, dokładnie wiedzieli, kto to jest, kto był za, a kto był przeciw. Ocalili. No i to w tej wizji mówi prorok Ezechiel. A więc wymordowanie dzieci, starców, rzekomo aniołowie. Nie, to po prostu do nich wrócił i grzech ich nieposłuszeństwo. Koła Rydwanu, koło jest symbolem czegoś, co nie ma początku, nie ma końca. Czyli to nie ma początku, nie ma końca. Pan Bóg, tak. Każdy miał po cztery oblicza, cztery skrzydła. Skrzydła są symbolem uduchowienia, czyli ducha anioła. Ręce ludzkie, bo służyli aniołowie, są od tego, żeby służyć ludziom. Się utożsamiają z ludźmi. Każda Ewangelia ma w sobie cztery Ewangelie. Każda Ewangelia. Ale jednak każda Ewangelia tak ma w sobie cztery Ewangelie i cztery oblicza zapowiadają to, że każda z Ewangelii będzie dotykać określonej choroby w sferze człowieka, w sferze rodziny ludzkiej, żeby ludzi wyprowadzić z Babilonu serca. My ludzie sobie nieraz narzucają jakieś pokuty, a Pan Jezus zawsze mówi, najważniejsza pokuta to jest przyjąć historię, ale historię widzianą moimi oczami, oczami proroku, a nie tak jak wy chcecie. To, co się dzieje w Warszawie, to jest jaskrawy przykład tego nieporozumienia. Po święceniach pracowałem na kuli i pamiętam jedne wakacje, że było tam w stołówce, jadali razem z nami, grupka Niemców, którzy przyjechali, grupa pokuty, tak się nazywali. Oni przyjechali i pracowali w Majdanku w czasie wakacji w duchu pokuty, ekspiacji za to, co ich naród zrobił tutaj właśnie, w Majdanku. Muszę powiedzieć, że na mnie robili niesamowite wrażenie. Ja do nich miałem tyle serca, że tyle w nich piękna było, że ich stać było na to, na co później nawet biskupów nie było stać, jak podczas soboru biskupi polscy napisali list o pojednanie. No, to oni łaskawie odpowiedzieli, no, Edyta, nie, ta, która jest od tych uchodźców, jak ona jest, jak ona się nazywa?
Steinbach.
Też Edyta, popatrzcie, oni łaskawie powiedzieli, że nie będą się mścić na Polakach, że zostali wypędzeni. Ile tutaj jest zakłamania, brak ducha pokuty. Podczas gdy w tamtej grupce Niemców, pamiętam, ile w nich było pokory, jak oni za wszystko, jak się im usługiwało, za wszystko dziękowali. Człowiek, który jest w stanie przyznać się do zła, do grzechu, naprawdę robi wrażenie. Nie tylko na Bogu, ale i na ludziach. I tego sobie i wam życzę. Amen.
Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki. Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Od wschodu do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. To jest jak nasz Pan Bóg, co ma siedzibę w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Ponad niebiosa sięga chwała Pana. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, alleluja,
alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli tych nie posłucha, donieś Kościołowi. Jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego życzy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Przypomnę, że jesteśmy na terenie Świecznika, po drugiej stronie Świecznika, schodzimy na dół i teraz jesteśmy przy środkowej strzałce i te teksty, które wczoraj i dziś jeszcze będziemy w przyszłości czytać, są katechezą na temat daru męstwa. Człowiek mający dar męstwa zachowuje się w tym świecie jak dziecko. Jest w stanie być jak małża, która, jeżeli wpadnie przykry kamyk w jej organizm, z tego tworzy perłę, wydziela masę perłową, niejako zaślubia ten kamyk, czyniąc go perłą. I dlatego na tej strzałce ja napisałem na wcześniejszym schemacie katecheza o darze męstwa i sakramencie zaślubin. Będzie dalej taki tekst, który będzie mówił o nierozerwalności małżeństwa i tam wam powiem, że są dwa etapy, tak powiem, zaślubin. Jeżeli Jezus mówi, co więc Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela, to zakłada, że wcześniej każdy z kandydatów do małżeństwa już był zaślubiony przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście w krzyżu, poczynając od chrztu, już był zaślubiony. Bo to Jezus w krzyżu jest tą, małże jest obrazem Jezusa w krzyżu, który jest jak dziecko, ale króluje przez przebaczenie, przez miłość. Ale króluje, jest jak dziecko. Król i dziecko. I dopiero temu dziecku Bóg Ojciec przez zmartwychwstanie daje siebie, kosmos, władzę w naszych wnętrzach. Ale jest to władza, która ma moc przebaczać, miłować nieprzyjaciół. I jest ponad polityką, ponad miłością ojczyzny. Bo nasza ojczyzna jest naszą ojczyzną, jest Ojciec na wieki. Chciałoby się wrzeszczeć nad odbiblijnionym chrześcijaństwem, pozornie znającym Biblię. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus mówi, to nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Bo my byśmy chcieli być od razu jako bogowie. Wielcy, wspaniali, decydować, rządzić. Nie. To ta miłość z krzyża chce rządzić naszymi wnętrzami. Ta, która jest miłością wszystkich, wszystkiego, jest zdolna przyjąć zło i to z tego zła uczynić perłę. I nie jest łatwo się zbawić politykom. Tak jak w Starym Testamencie to widzieliśmy, tak i w Nowym Testamencie. Nie jest łatwo. O nie! Czyściec będzie długi i potężny. I oczywiście, jeżeli hierarchia słucha bardziej ludzi niż Boga, niż tej miłości z krzyża, która jest miłością wszystkich, wszystkiego, miłością przebaczającą, która jedynie uwalnia od demona pychy, egoizmu i bałwochwalstwa czegoś wszystkiego, jakiej wartości poza Bogiem. Będziecie jako dzieci, a nie jako bogowie, kiedy ja przyjdę z miłością z krzyża, w zmartwychwstaniu do waszych wnętrz, bo takim ja byłem w krzyżu i tylko taką miłość Bóg Ojciec akceptuje. Dalej była pominięta w lekcjonarzu katecheza o zgorszeniu. Jeżeli nie będziecie jako dzieci, jako te małże, które wydzielają masę perłową, która wszystkiego czyni dobro, zbawia, przebacza, to będziecie źródłem zgorszenia. To, co się w Warszawie dzieje, to jest wielkie zgorszenie, kompromitacja chrześcijaństwa, Kościoła, Polaków. Niestety i hierarchii. To jest zgorszenie. Niewierzący się śmieją z nas. I historia Kościoła jest pełna tego zgorszenia. I temu zgorszeniu w naszych czasach Bóg postawi tamę. I powie nam albo, ogołoci także, albo weźmiemy krzyż, a w krzyżu Ojca i to jest wszystko. Albo przestaniemy do naszych świątyń wprowadzać bałwochwalstwo. Zacznijcie od świątyni, od kapłanów, bo naprawdę być kapłanem to jest ogromnie, to mówi druga część Apokalipsy. Kapłani mają najcięższy czyściec i kapłani Starego Testamentu i Nowego. Najcięższy. Kapłan jest jedny, Chrystus w krzyżu. Albo się z Nim utożsamiamy i Jemu służymy, albo biada nam, biada. To dotknąłem tego, co jest pominięte, a dziś czytaliśmy o tym, że jak ten tekst o upomnieniu braterskim ma się do daru męstwa. Otóż niezbędny jest dar męstwa, żeby móc korygować, uwalniać Kościół od zła, od zgorszenia. Niezbędny jest dar męstwa. Taki dar męstwa mieli prorocy, a nade wszystko Jezus Chrystus, że będąc w Izraelu, dawał uwagi, co jest niedobrego w świątyni jerozolimskiej, w świątyni Boga prawdziwego, w kapłanach. No i okupił ten dar męstwa, tę swoją postawę ujawniania zła śmiercią. Stał się barankiem Bożym. Czym jest dar męstwa, żeby mądrze widzieć zło i w miarę możliwości dyskretnie, z miłością, prawdę czynić w miłości? Zery oczy, później poproś w traci. Wreszcie niech to zrobią ci, którzy mają władzę, Kościół. A jeżeli nie, musi być ekskomunika, wykluczenie z Kościoła. I to w pierwszych wiekach było stosowane. Bo szatan bardzo dużo chce nasyłać do Kościoła, do gminy takich, którzy są w Kościele, a nie są Kościołem. Nie chcą reprezentować Jezusa Chrystusa, Jego miłości z krzyża. Dlaczego? No wtedy za fajda. Za fajda. Wszystko. Bo ludzie z zewnątrz popatrzą, no to mnie nie interesuje. Dlatego Jezus od razu mówi, wszystko co zwiążecie, macie władzę i stosujcie tę władzę. Można by porównać rzecz do chóru. Najlepszy chór świata. Wykonujący jakieś arcydzieło. Kompozycję Boga. On musi śpiewać czysto. No jeżeli wejdzie tam dwóch, czy nawet jeden facet, który nie chodził na próby, nie ćwiczył i zacznie fałszować, to on jeden zepsuje całość. Ludzie powiedzą, a, ktoś fałszuje. Jezus nie chce chrześcijan, którzy by śpiewali chrześcijaństwo we własnym rozumieniu, tylko tak jak Chrystus zaśpiewał pieśń o miłości Ojca do każdego człowieka. A jest tak, że co chrześcijanin, to nowa pieśń, to nowa kompozycja. Trzeba mieć dar męstwa, żeby umieć widzieć prawdę, pełnić funkcję proroczą, stawiać diagnozy, ale też przyjmować uwagi. Tego daru męstwa musiał mieć dużo prorok Jeremiasz, który był w Jerozolimie, a nie wszyscy Izraelici mieli odwagę przyjąć to. Że myśmy na to zasłużyli. Nie, zryw narodowy, zryw patriotów. Jezus odnowi w naszych czasach Kościół, żeby śpiewał tylko jedną pieśń. Pieśń Krzyża Chwalebnego. I wtedy będzie realizować się to, o czym ta Ewangelia daje. Jeżeli dwaj z was na ziemię zgodnie o coś prosić będą, to Ojciec im wszystkiego życzy. Jeżeli w nich jest miłość z krzyża. Tam ja jestem pośród nich, z nimi. To tyle na dziś. Jutro będzie ciąg dalszy. Jutro będzie mowa o wydzielaniu masy perłowej w przebaczaniu. Przebaczenie uwalnia od świata demonów.